Dobry wieczór. Chciałbym na początek powiedzieć coś ryzykownego. Chciałbym prosić, aby każdy z was pomyślał o, to będzie ryzykowne, o jakiejś bliźnie na swoim ciele. Blizna, nie pokazujemy jej, tylko pomyślmy, dobrze? Blizna. Oczywiście może to być blizna w przenośni, po jakimś zranieniu, trudnym doświadczeniu. Przypomnijmy sobie, jak powstała. Czy to było przyjemne doświadczenie? Z pewnością nie, bo blizny nigdy nie powstają w sposób przyjemny. Może twoje zranienie powstało nie tak dawno i jeszcze się zabliźnia. Kto z nas nie ma blizn? Dzisiaj chciałbym powiedzieć o najważniejszej bliźnie w historii. Możemy o niej przeczytać w Ewangelii Jana, 20 rozdział, popatrzmy. Ale Tomasz, jeden z 12, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. Rzecz dzieje się po tym, jak Jezus Chrystus po 3-letniej wspaniałej działalności został aresztowany, osądzony i przybity do krzyża, na którym umarł. Ale potem narastała wieść, że grób jest pusty, że znowu żyje, że ukazał się paru ludziom, ukazał się swoim uczniom, ale jeden z jego uczniów, Tomasz, nie było go wtedy z innymi uczniami, kiedy Jezus się im pokazał. Ale wcześniej, no właśnie, dlatego nie wierzył słowom swoich kolegów, że spotkali żywego Chrystusa. Wcześniej Tomasz widział z oddali, albo co najmniej słyszał, że kiedy Jezus zawisł na krzyżu, gdy już umarł, to rzymski żołnierz przebił włócznią jego bok. Był to sposób rzymskich żołnierzy na upewnianie się, czy sprawdzanie, czy ukrzyżowany naprawdę umarł. Rzymski żołnierz przebił bok Jezusa, z którego wypłynęły krew i woda. Mówi się, że to kliniczne dowody śmierci, gdy osocze oddziela się od krwi. Przekonał się przez to ten żołnierz, że Chrystus naprawdę umarł, dlatego nie połamano Jezusowi goleni, jak to zwykle robiono, by skazaniec szybciej umarł przez uduszenie, jak już nie mógł opierać się na nogach. W przypadku Jezusa nie było takiej potrzeby, bo już umarł. Tomasz wiedział, że Jezus umarł. A tu jego koledzy mówią, że żyje. Nie powiecie mi, że on żyje. Nie wkręcajcie mnie w to. To musiał być ktoś inny. Jak nie zobaczę śladu po tej włóczni, nie dotknę go, nie uwierzę. Niby normalne, bo kto chciałby być oszukany, a jednak był pewien powód, dla którego stał się bohaterem powiedzonka, które funkcjonuje w naszej kulturze, niewierny Tomasz. Dlaczego niewierny? Bo było coś, czemu mógł zaufać, nie słowom kolegów, apostołów, ale słowom, które powiedział kiedyś sam Jezus. Znajdujemy je w Ewangelii Marka, 9 rozdział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci go zabiją, lecz zabity po 3 dniach zmartwychwstanie. Było coś, czemu można było zaufać. Słowa Jezusa, który obiecał, że po 3 dniach zmartwychwstanie. Jednak Tomasz nie ufał, pomimo tego, że wielokrotnie widział, jak słowa Jezusa się spełniały, że nie rzucał słów na wiatr. Niektóre namacalne dowody były wręcz porażające. Gdy umarł Łazarz, jego ciało już zaczęło się rozkładać, było to już czuć w powietrzu. Jezus powiedział: wyjdź z grobu. I on wyszedł. Pomimo tego Tomasz nie wierzył. Myślę, że jesteśmy w większości tutaj ludźmi, którzy mocno chodzą po ziemi. W szkole nauczono nas myśleć racjonalnie, żeby myśleć logicznie, według logiki, której podstawy sformułował Arystoteles paręset lat przed Chrystusem. Rozumowanie, racja, następstwo, konkluzja. Zdanie A jest racją zdania B, zaś zdanie B jest następstwem zdania A, wtedy, gdy prawdziwość zdania A jest gwarancją prawdziwości zdania B. Prawda? Zgadzacie się? Logika, hipoteza, teoria, teza, konfirmacja, falsyfikacja i tak dalej. Pewnie jesteście ludźmi, którzy mocno stąpają po ziemi w ten sposób, że w waszych umysłach wszystko musi być logicznie i słusznie. Macie też z pewnością swoje życiowe dążenia, czasami spore, i macie wspaniałe sposoby, żeby je osiągnąć. Wiele już osiągnęliście, ja też. Staramy się mocno chodzić po ziemi. Są pewne prawa logiki, ale są też pewne prawa ekonomii, szeroko rozumianej. Jeżeli masz jakieś predyspozycje i włożysz w taką dziedzinę, w której masz predyspozycje, odpowiednią ilość, sporą ilość czasu, to osiągniesz sukces. Jeżeli tego czasu nie poświęcisz albo nie masz predyspozycji, to osiągniesz coś złudnego, tak? Może będziesz miał tytuł czy stopień, ale i tak będzie to bez pożytku. Jak w biznesie. Jest pewien koszt wejścia. Jak nie masz kapitału, statystycznie nie masz szans. Jak jesteś w czymś dobry, musisz poświęcić odpowiednią ilość czasu. Jest koszt wejścia. Jeżeli chcesz być muzykiem przez duże M, ile czasu? Czy umie pan grać na skrzypcach? Nie wiem, jeszcze nie próbowałem. A jak masz do tego wybitny talent, to zostaniesz topowym muzykiem jazzowym i ludzie z innych krajów będą przyjeżdżali ciebie słuchać. I tak dalej, i tak dalej. Chodzimy twardo po ziemi. A tu wskazuję coś, co wydaje się na tym tle bardzo ulotne, wręcz może wydawać się mrzonką, może totalną abstrakcją. Obietnice Chrystusa zapisane w Bożym Słowie, w Piśmie Świętym, ile są warte? Jedna z takich obietnic mi osobiście kiedyś mocno stanęła przed oczami wiele lat temu, gdy byłem jeszcze nastolatkiem. Obietnica Chrystusa zapisana w Ewangelii Jana. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Obietnica Chrystusa, że jak mu zaufam, to on mi da życie w pełni. Będę doświadczał pełnej pomyślności. Ta obietnica brzmiała bardzo ciekawie, ale ja przecież miałem swoje pomysły na zdobycie pełni życia i wydawało mi się, że to są pewniaki. Mam pytanie, jak osobiście reagujesz na tą obietnicę? Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Właśnie. Jak można wierzyć w coś takiego? Raczej mamy swoje zamiary, swoje plany, jak zapewnić sobie życie w pełni. Mamy swoje ambicje, często niemałe. Nasze własne zamiary, tak? Są dla nas bezcenne. Kto jak kto, ale ja chyba najlepiej wiem, co mnie uczyni szczęśliwym. Więc dajcie mi spokój z tymi mrzonkami, że jestem jak owca, która potrzebuje pasterza, któremu miałbym zaufać i że on mi powie, jak zdobyć życie w obfitości. Więc niby, że co, że ja jestem tym złodziejem, tak, który okrada samego siebie ze szczęścia. A poza tym, po co Bóg dał mi rozum, żeby mi teraz mówić, co mam robić? A więc powstaje napięcie. Powstaje coś pomiędzy buntem a drwiącą obojętnością wobec tej obietnicy. To jest typowe przeżycie, typowa droga człowieka. Oczywiście można powiedzieć, ale ja się zawsze zgadzam z zamiarem Boga, bądź wola Twoja i tak dalej. Do czasu, aż trzeba by zostawić coś, w czym naprawdę upatrujesz szczęścia. Tak jak pewien bogaty, młody człowiek przyszedł do Jezusa i zaczął teksty typu: ja zawsze przestrzegam od młodości, a Jezus mu na to parafrazując: taki jesteś do przodu, to mam dla ciebie taki zamiar, taką drogę. Koszt wejścia będzie taki: sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a potem przyjdź i zajmę się tobą. Już przestał twierdzić, że zawsze się zgadza z zamiarem Boga. A więc powstaje w nas coś, patrząc na taką obietnicę, taki jest stan wyjściowy, coś pomiędzy buntem a drwiącą obojętnością. Dajcie mi spokój z tymi obietnicami Chrystusa. Ja najlepiej uczynię siebie szczęśliwym. Jest tylko jeden problem. Rosnąca liczba blizn po nieudanych próbach zdobycia szczęścia. Bo Bóg najlepiej wie, że bez Niego tej pełni nie doświadczymy. Bóg tego pilnuje. I nikt z ludzi tego szczęścia, tej pełni bez Niego nie osiągnie. Nie ma takiej opcji. Wiele, wiele lat temu, może ze 40, pamiętam, jechałem pewnego dnia tramwajem numer 4 z Krakowa do Nowej Huty. Obok mnie stał futerał z saksofonem. Kolejna próba zdobycia pełni życia. Myślałem, że jak zostanę muzykiem jazzowym, jak włożę odpowiednią ilość godzin pracy, predyspozycji mi chyba nie brakowało, no tylko warsztatu. I myślałem, że jak zostanę muzykiem jazzowym, ale pamiętam, chociaż było to 40 lat temu, że nie byłem tego wtedy taki pewny. W tym dążeniu jednak był pewien smutek, bo za mną było parę blizn po poszukiwaniach pełni życia i byłem trochę wypatroszony z nadziei, tak, z pomysłów. To słowo wypatroszony zaczerpnąłem z wczorajszej małej grupy tutaj podczas naszego spotkania 01+. Siedzieliśmy sobie tam z tyłu w czwórkę. Bartek Bertoldi, Tomek Kula, Krzysiek Citko i ja i mieliśmy wyśmienitą grupę. I odkryliśmy w sobie coś wspólnego. Także mamy coś wspólnego, takie doświadczenia bycia wypatroszonym z pomysłów na sukces. Tak? Jakieś są, ale jesteśmy wobec nich podejrzliwi. Tak? Już mamy doświadczenie, że sami to, co my możemy sami zrobić. I zgodnie określiliśmy się, że to jest dobry stan wyjściowy na przyszłość. Więc byłem trochę sceptyczny wobec pomysłu, jaki miałem wtedy jadąc z tym tramwajem, mojego pomysłu na szczęście, ale brnąłem do przodu, a w sercu głęboka tęsknota za poczuciem pełni. No i obietnica Jezusa cały czas stała mi przed oczami, że On da mi pełnię. Miałem wokół siebie wielu ludzi, którzy mówili mi, że obietnice Chrystusa są prawdziwe. Moi rodzice, wielu ich przyjaciół mówili, że tam jest pełnia. Jednak nie mogłem uwierzyć. Tak jak Tomasz, który miał obietnicę Chrystusa i miał świadectwa ludzi, że Jezus żyje, a jednak nie mógł uwierzyć. Popatrzmy na dalszy ciąg historii w Ewangelii Jana. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jezus znowu pojawił się tam, gdzie byli uczniowie, tym razem Tomasz tam był. Jezus był gotowy pokazać mu znaki, ręce przebite gwoździami i właśnie tą szczególną bliznę, jeszcze całkiem świeżą, przebity bok. Co oznaczała ta blizna? Że Jezus nie rzuca słów na wiatr, że Jego obietnice się spełniają. Również te najbardziej niezwykłe i że można im zaufać. Lecz Jezus zrobił dla Tomasza coś jeszcze. Powiedział do niego: bądź wierzącym. Co oznaczały te słowa? Czy były zachętą: Tomaszu, postaraj się, wytęż siły, zdobądź się na wiarę? Skąd bierze się w człowieku wiara? List do Efezjan, 2 rozdział, klasyka. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Wiara pochodzi od Boga. Wiara jest darem Boga. Nie wykrzeszemy jej sami z siebie. Niektórzy ludzie mówią: nie mogę uwierzyć. No jakoś nie mogę. I mają rację. Wiara nie jest wynikiem naszego wysiłku intelektualnego ani naszej woli. Nie pomoże żadna ilość argumentów, dowodów, cudów. Potrzebne jest tylko jedno. Potrzebne jest działanie Boga. Wiara jest dziełem Boga w sercu człowieka. Dziełem nienaruszalnym. Bóg bierze jakby dłuto i robi nim na naszym sercu ślad wiary. Puk. I jest wiara. Jezus właśnie coś takiego zrobił dla Tomasza tutaj. Powiedział do niego: bądź wierzący. A jego słowa mają moc, moc sprawczą. Właśnie obdarzył go wiarą. Jezus czyni to jasnym, później mówiąc do niego: uwierzyłeś dlatego, ponieważ zobaczyłeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Pełnowartościowa wiara nie powstaje na skutek oglądania cudów, lecz pochodzi z działania Boga w sercu człowieka. A człowiek musi na to przyzwolić. Wiara bierze się ze słów Jezusa, bądź wierzący. A Jego słowa mają moc sprawczą. Tak jak stworzył wszechświat swoim słowem, tak samo zaszczepia w nas i dalej pogłębia naszą wiarę, mówiąc, bądź wierzący. Dzisiaj nie ma Chrystusa fizycznie wśród nas, nie pokaże nam materialnych dowodów. Ja też nie pokażę wam dzisiaj żadnych cudów, by ktoś mógł bardziej uwierzyć. I nie są one do tego potrzebne. Potrzebne jest coś innego. Popatrzmy na słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian z 10 rozdziału. Nie mów w sercu, któż zdoła wstąpić do nieba. Słowo jest blisko ciebie. Jest to słowo wiary, którą głosimy. Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Nie mów, któż zdoła wstąpić do nieba. Nie szukaj cudów i dowodów na to, że niebo istnieje. One nie pomogą ci wierzyć. Zamiast tego potrzebujesz usłyszeć, co na samym końcu? Słowo Chrystusa. Potrzebujesz usłyszeć, że Chrystus coś do ciebie mówi, do twojego ducha. Jak to jest możliwe? 8 wers. Jest to słowo wiary, którą głosimy. Właśnie dzisiaj mogę coś takiego dla ciebie zrobić. Przedstawić ci jakieś słowa Chrystusa, ufając, że On się nimi posłuży w twoim sercu i powie je prosto do niektórych serc, może do twojego serca, ale tutaj też jest powiedziane, co musisz z tym zrobić. Nie wystarczy usłyszeć, trzeba jeszcze dać posłuch temu, do czego Chrystus wzywa, zrobić to, podjąć decyzję. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Nie możesz przydać sobie wiary, ale możesz podjąć taką decyzję, że pozwolisz to zrobić Chrystusowi. Ja dzisiaj przedstawię pewne słowa Chrystusa z Apokalipsy świętego Jana, 3 rozdział. Chrystus mówi coś takiego. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Ja dzisiaj głoszę tobie tą obietnicę Chrystusa, że jak zaprosisz go do swojego życia na pierwsze miejsce, to on wejdzie i zacznie realizować swoje obietnice. Daj posłuch tym słowom. Otwórz drzwi. Powiedz, Chrystusie, zapraszam ciebie do mojego życia. Wypełnij swoje obietnice. Opowiadałem wam, jak jechałem tramwajem numer 4 z Krakowa do Nowej Huty. Obok mnie stał saksofon. Kolejna próba poszukiwania pełni życia, a w sercu głęboka tęsknota i parę blizn po nieudanych próbach. Ale parę miesięcy później jechałem pociągiem, jechałem na wakacje w 1975 roku, stałem w pustym korytarzu. Obietnica Chrystusa znowu stanęła przede mną. Usłyszałem ją jakby w swoim duchu. I tym razem popatrzyłem na swoje blizny, popatrzyłem na obietnicę Chrystusa i podjąłem decyzję. Powiedziałem, tak chcę. Chrystusie, otwieram Ci drzwi mojego życia. Odwracam się od innych obietnic, stawiam na Twoje obietnice. I to był zwrotny moment. Bóg zaczął realizować swoje obietnice i realizuje je do dzisiaj. Wypełnił całkowicie tą obietnicę o pełni życia. Moje marzenia o pełni życia w pełni się zrealizowały. Ale w tamtym czasie jeszcze jedna rzecz stała się dla mnie bezcenna. Stała się nią, jak mogę dzisiaj to zobrazować, ta najważniejsza blizna w historii, blizna w boku Chrystusa. Ta blizna to dowód wpłaty, jakiej dokonał Jezus. Za moje winy, za mój bunt, obojętność wobec Boga. Gdy Jezus zawisł na krzyżu, spoczęły na nim grzechy całej ludzkości i moje grzechy. I kiedy On wziął na siebie nasze grzechy, gniew Ojca został na Niego zwrócony i Chrystus umarł. Nie umarł z ran od gwoździ, nie umarł z uduszenia, jak zazwyczaj ludzie krzyżowani. Umarł dlatego, że wziął na siebie nasze grzechy, gniew Ojca został na Niego zwrócony i wyrok został wykonany. Umarł zamiast nas, płacąc w ten sposób karę za nasze grzechy. A teraz stoi przed Tomaszem żywy i pokazuje przebity bok, dowód wpłaty. Wpłata została przyjęta. Jak można zaufać komuś innemu? Dlatego głoszę dzisiaj Tobie tą obietnicę, że jak zaprosisz Chrystusa do swojego życia na pierwsze miejsce, to On wejdzie i zamieszka w Tobie. Zacznie realizować w Twoim życiu wszystkie swoje obietnice. Daj posłuch tym słowom, otwórz drzwi. Może powiesz, ale ja to już kiedyś zrobiłam. Tak? W takim razie gratuluję Ci pełni życia, jakiej doświadczasz. No, zaprosiłem Chrystusa, zaprosiłem do swojego życia, ale jakoś nie doświadczam tej pełni. Raczej widzę, że człowiek musi sam sobie radzić. To ciekawe. To może tylko upewnię się, czy to zaproszenie Chrystusa kiedyś wtedy nie było związane z jakimś rytuałem albo z jakąś podniosłą, niezwykłą atmosferą. Bo rytuały to tylko znaki. Nie ma w nich żadnej mocy. Moc jest w słowach Jezusa. Rytuały to znaki. To teatr. Teatr oparty jest na znakach, symbolach. Nie ma w nim prawdziwego życia. To tylko przedstawienie. W teatrze nie da się rozwiązać problemów realnego życia. To tylko przedstawienie. Chcąc rozwiązać realne problemy, trzeba najpierw wyjść z teatru, trochę odczekać i wtedy podjąć decyzję. Więc obyś nie pomyliła rzeczywistości z teatrem, bo stawka jest wielka. Jest to gra o najwyższą stawkę, o wieczność. W rytuałach nie ma mocy. Moc jest w słowach Chrystusa. Być może kiedyś zaprosiłaś Chrystusa, tak sądzisz, ale było to tylko częścią jakiegoś rytuału. Pomyliłaś rzeczywistość z teatrem. Teatr jest nastawiony na rozbudzenie emocji. I często mu się to udaje. Prowadzi nas do utożsamienia się z bohaterami, z ich sytuacją, z ich wartościami. I czasami są wielkie emocje. Film jest nastawiony na rozbudzanie emocji. Jak jest dobry film, jak dobiega końca, to tak strasznie kocham swoją żonę, chwytam ją za rękę i chcę za nią oddać życie. To znaczy bez filmu też strasznie ją kocham i myślę, jakby tu za nią oddać życie, ale rozumiecie, tak? To nie jest prawdziwe życie. I jak ktoś pod wpływem teatru czy filmu mówi, jak strasznie kocha swoją żonę i że oddałby za nią życie, to nie znaczy, że rozwiązał problem. To nic nie znaczy. Bo to jest teatr, to są emocje. Trzeba wyjść z teatru, odczekać, aż emocje opadną i dopiero zacząć rozwiązywać problem. Bo inaczej łatwo pomylić rzeczywistość z fikcją. Dlatego jestem niezwykle wdzięczny autorom filmu Left Behind, a wcześniej autorowi książki Timowi LaHaye, jeżeli w książce jest tak samo, że umieścił nawrócenie głównego bohatera nie w jakichś podniosłych warunkach, ale gdzie? Gdzie się nawrócił główny bohater? W łazience, w toalecie, no. Niedaleko wejścia ze znaczkiem dla panów. Osobiście wolę takie miejsca. Nawrócenie pod prysznicem? Na faktach, tak? Na faktach. Nawrócenie w pociągu? Na faktach. Pytam dzisiaj tam przy wejściu parę osób, robiłem taką ankietę, gdzie się nawróciłeś? Na trawie. Pięknie. W swoim pokoju. Super. Ale nawrócenie w trakcie jakiegoś przedstawienia ma dla mnie nutę niepewności. Bo jest obawa, czy nie ma pomylenia rzeczywistości z rytuałem, który tylko wzbudza emocje. A do realu potrzebne jest słowo. To znaczy emocje nie przekreślają tego, że było słowo autentycznie i było autentyczne nawrócenie. Ale może się okazać, i jest takie niebezpieczeństwo, że to były tylko podniosłe emocje. Nie mówię tego z zimną kalkulacją, nie mówię też tak sobie obojętnie. Mówię to z wielkim osobistym zaangażowaniem, bo sam to przeżyłem na własnej skórze. Pierwszy raz się nawróciłem, tak o sobie myślałem, w 1971 roku. Były duże emocje, był obóz młodzieżowy, było jak w niebie, było płomienne przemówienie, było moje pełne utożsamienie się w emocjach. Ale później emocje opadły. Nic się nie zmieniło. Jakoś nie doświadczałem pełni życia. Raczej zabrałem się znowu za wykuwanie szczęścia na własną rękę. Jeszcze musiałem chwycić parę blizn. I później w tym pociągu. Dlatego zdecydowanie wolę takie miejsca. Paweł, apostoł, nawrócił się na drodze, tak? Do Damaszku. A więc te słowa, że trzeba usłyszeć słowa Chrystusa i to się dzieje przez głoszenie słowa, nie oznaczają, że to musi być dokładnie wtedy, kiedy one są głoszone. One są tam często zasiane, ale może też być tak, że w trakcie, kiedy słyszymy Boże Słowo w momencie, kiedy jest głoszone. A może ten moment decyzji przyjdzie trochę później. Może więc w twoim przypadku, skoro nie doświadczasz pełni życia, nie było jeszcze zaufania i posłuszeństwa słowom Chrystusa, ale część jakiegoś rytuału, jakiegoś przedstawienia. Może emocje grały, ale nie było tam słowa Chrystusa, który powiedział coś do ciebie. Jeśli tak, to głoszę dzisiaj tobie znowu tą obietnicę, że jak zaprosisz Chrystusa do swojego życia na pierwsze miejsce, to On wejdzie i zamieszka w tobie i zacznie realizować w twoim życiu wszystkie swoje obietnice. Daj posłuch tym słowom, otwórz drzwi, powiedz Chrystusie, otwieram drzwi, zapraszam, byś wszedł do mojego życia i spełnił obietnicę, obdarz mnie wiarą, powiedz do mnie, bądź wierzący, tak jak powiedziałeś kiedyś do Tomasza, dziękuję ci, że zapłaciłeś za moje grzechy, wyznaję ci je, uczyń mnie takim, jakim pragniesz, bym był. Jeszcze raz powtórzę te słowa. Jeśli wyrażają pragnienie twojego serca, nie zrażaj się tym, że jest akurat spotkanie wspólnotowe i tu wisi krzyż. Przecież nie ma tu podejrzanych emocji. Możesz spokojnie dać posłuch słowom Chrystusa teraz, bo z kolei na co czekać? Więc jeszcze raz powtórzę te słowa, a ty powtórz je za mną, kierując je do Chrystusa. Chrystusie, otwieram drzwi. Zapraszam, byś wszedł do mojego życia i spełnił obietnicę. Obdarz mnie wiarą. Powiedz do mnie, bądź wierzący. Tak jak powiedziałeś kiedyś do Tomasza. Dziękuję, że zapłaciłeś za moje grzechy. Wyznaję ci je. Uczyń mnie takim, jakim pragniesz, bym był. Gdy Bóg nas doprowadza do takiej chwili, wtedy i te blizny, których może nie mało jest w naszym życiu, nabierają szczególnego sensu, stają się po prostu ścieżką do Chrystusa i za nie też możemy podziękować Bogu. Życzę wam miłego wieczoru.